Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, dzisiejszym naszym gościem w poradach pedagoga i psychologa jest ksiądz Piotr Klein. Witam bardzo serdecznie, po raz kolejny już jest ksiądz z nami.
Szczęść Boże, witam też bardzo ciepło i bardzo serdecznie.
Proszę Państwa, ksiądz Piotr Klein jest psychologiem, ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, jest duszpasterzem w parafii świętego Antoniego w Toruniu. Równocześnie pracuje w poradni psychologicznej jako biegły w sądzie biskupim w Toruniu. To takie informacje o naszym gościu. Drodzy Państwo, temat rozważań dzisiejszych to wpływ relacji interpersonalnych na religijność. Miesiąc temu rozmawialiśmy o budowaniu właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Wydaje się chyba zatem, że dzisiejszy temat mówiący o wpływie relacji interpersonalnych na religijność, no jest w pewnym stopniu, tak przynajmniej ja się dopatruję tutaj, kontynuacją tych rozważań. Czy tak jest w istocie, proszę księdza?
Tak dokładnie jest, że kontynuujemy ten temat i nie ma w tym żadnego przypadku, dlatego że zdarza się bardzo często, odwołujemy się do nowych badań, które są prowadzone na gruncie psychologii, że wszystkie relacje, jakie tworzymy, te relacje społeczne, one przenoszą się w obszar religijności. I te relacje i pozytywne, i negatywne, te, które są przez nas kształtowane, budowane, one wpływają na modyfikowanie naszej religijności. I musimy mieć tutaj świadomość, że istnieje to prawo takiego wzajemnego wzmocnienia, że to, co budujemy, to, co przeżywamy relacje, to także będzie miało wpływ na przeżywanie naszej religijności i na stopień naszego odniesienia do Pana Boga.
No właśnie, a jak to wygląda na takie zachowania współczesnego człowieka wobec tych przemian kulturowych, które w tej chwili się odbywają?
Tak niewątpliwie czasy, w których żyjemy, widzimy, że takim charakterystycznym rysem człowieka jest zabieganie, brak dostatecznej troski o jakość życia. To wszystko powoduje, te przemiany kulturowe, że następuje relatywizacja wartości, wzrost egotyzmu, agresji. I psychologowie, którzy analizują postawy charakteryzujące współczesnego człowieka, zwracają uwagę na poziom lęku, niepokoju, takie silne zaabsorbowanie sobą, pogoń za wszelkimi dobrami konsumpcyjnymi, za zabiegami, które pomagają osiągnąć, utrzymać odpowiedni status społeczny. I ten rys i taka diagnoza człowieka tego czasu, w których żyjemy, niewątpliwie też wpływa na stopień, jakość jego zaburzonych relacji interpersonalnych i relacji religijnych.
Czyli, tak jak ksiądz powiedział, jest brak dostatecznej takiej troski o jakość życia. My tutaj skupiamy się na tej ilości, a nie na tej jakości. Zatem można chyba wysnuć wniosek, że takie cechy zachowania człowieka, o których ksiądz wspomniał, te, które utrudniają relacje jego z otoczeniem, no na pewno będą też zaburzać jego relacje z Panem Bogiem, prawda?
Dokładnie tak jest, że pod wpływem tej kultury, którą tutaj żeśmy zdiagnozowali, następuje kryzys tożsamości własnego ja. Jakby człowiek nie ma adekwatnej oceny samego siebie i to w konsekwencji spowoduje także zaburzenie tego ja społecznego, czyli jego odniesień do innych, zaburzenie relacji interpersonalnych i to wywołuje też rezonans w obszarze życia religijnego.
Ponieważ temat naszej audycji brzmi wpływ relacji interpersonalnych na religijność, myślę, że dobrze byłoby w tej chwili, aby zechciał ksiądz na gruncie psychologii oczywiście zdefiniować te dwa pojęcia, które budują dzisiejszy temat tych naszych rozważań, a więc po pierwsze pojęcie relacji interpersonalnych oraz pojęcie religijności.
Definicję relacji interpersonalnych to już podawałem podczas poprzedniej audycji, jeszcze teraz tak krótko chcę się do tego odnieść i chcę zaznaczyć, że nas interesuje psychologiczne ujęcie danej problematyki. To jest dla nas tutaj najważniejsze. Kiedy myślimy o relacjach interpersonalnych, to przede wszystkim interesuje nas tutaj sposób wyrażania między partnerami interakcji uczuć i postaw. Są tutaj pozytywne, negatywne powiązania między partnerami, których wyrazem może być albo agresja, wrogość, a także atrakcyjność interpersonalna i też chęć pomagania innym. Psychologiczna warstwa takich relacji jest pochodną jakości partnera z różnych okoliczności wpływów społecznych oraz predyspozycji podmiotu. I nas tutaj na gruncie psychologii najbardziej interesują predyspozycje podmiotu, bo one są związane z osobowością i one wpływają też na jakość, na sposób przeżywania relacji. Więc jeśli to ja społeczne, czyli czy moje odniesienie społeczne przybiera obronne kształty, to wtedy następuje zrozumiała izolacja społeczna i tutaj takie relacje będą wyrażać nieufność, podejrzliwość, lęk. Natomiast tam, gdzie te odniesienia będą otwarte, pozytywne, wówczas te relacje też będą inne. One będą ujawniały otwarcie się na partnera, poszukiwanie z nim kontaktu i taka chęć i potrzeba osiągania wspólnych celów. Więc ten typ, także jakość tych relacji też wynika od pewnych predyspozycji podmiotu, od cech osobowości. One dopiero mają wpływ, to ja, moje, w psychologii o tym mówimy ja, self, ona ma później także wpływ i bezpośrednie odniesienie na relacje z innymi.
Natomiast na temat religijności zapewne mógłby snuć ksiądz długo rozważania, tak?
Tak, religijność to już też taki bogaty temat jest w psychologii od niedawna. Też psycholog zajmuje się analizą postaw czy typów religijności. Tak krótko, tylko chciałbym powiedzieć też, znowu tutaj pozostajemy na gruncie nauk psychologicznych, że psychologia dokonuje takiego rozdzielenia między religią a religijnością. Jeśli mówimy o religii, to mamy tutaj na myśli zbiór różnych twierdzeń, norm, które wyjaśniają i regulują stosunek zachodzący między człowiekiem i Bogiem. Natomiast przez religijność, przez samą religijność rozumiemy indywidualne, podmiotowe ustosunkowanie się człowieka do sakrum, do Boga, do nadprzyrodzoności, wyrażające się w sferze jego pojęć, przekonań, uczuć czy emocji, które są z tym związane oraz zachowań jednostki. Jeżeli więc pojęcie religii rozpatrujemy w znaczeniu takim podmiotowym i przedmiotowym, to z psychologicznego punktu widzenia dla nas ma najważniejsze to podmiotowe rozumienie religii.
A mnie teraz interesuje taka kwestia, od jakiej strony psycholog bada zjawisko religijności, czyli jakie problemy psychologa głównie nurtują?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj mamy okazję, żeby powiedzieć też, jaka jest różnica między psychologią a teologią w sensie opisu zjawisk religijnych. Bardzo ważne jest tutaj to stwierdzenie, że ocena rzeczywistości psychologicznej to nie jest to samo, co się dzieje na gruncie nauk kościelnych, bo teologia zajmuje się tą rzeczywistością ontologiczną istnienia Pana Boga, natomiast czyli tą bardzo treściową charakterystyką Boga. Natomiast psychologii nie zajmuje się realnością jego istnienia, ale psychologa interesuje posiadane przez ludzi wyobrażenie Boga, jego osobiste ustosunkowanie się do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Dlatego badaniu podlega opis przeżyć religijnych, zmiany, jakie zachodzą w przekonaniach, postawach, a nie sama rzeczywistość ponadnaturalna. To jest bardzo ważne, że zadaniem psychologa i psychologii jest wyjaśnianie fenomenu religii od strony zachowań i przeżyć człowieka. Samo przeżycie religijne, opis tego przeżycia i jak w tym przeżyciu religijnym zachowuje się człowiek i jego osobista relacja do Boga. Natomiast my nie sprawdzamy, nie zajmujemy się analizą realności istnienia Pana Boga, bo to jest zarezerwowane dla teologii, dla nauk kościelnych. Dla nas istotne znaczenie ma religia, która jest relacją jednostki do Boga.
Ale jest też tak, że na gruncie psychologii prowadzi się badania, które mają określić stopień zależności pomiędzy relacjami społecznymi a typem religijności. Może kilka słów na ten temat bym poprosiła, tak?
Tak, rzeczywiście są prowadzone takie badania i sam też w swojej pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim też podejmowałem takie próby w Katedrze Psychologii i Religii zbadać i stwierdzić, czy istnieje prawo korelacji, czyli zależność między relacjami społecznymi a typem religijności. I te wszystkie badania, które są prowadzone, one potwierdzają i uzasadniają taką tezę, która też jest obecna żywo na gruncie nauk psychologicznych, że istnieje silna zależność i że u osób, które ujawniają na przykład patologiczne cechy osobowości, występuje mocne powiązanie między negatywnymi relacjami do Boga a negatywnymi relacjami interpersonalnymi. I to napięcie w zakresie relacji z innymi, którym źródłem są cechy osobowości, też wiąże się z negatywnymi relacjami religijnymi. A więc jakość tych stosunków, cechy osobowości, które nie są przepracowane, które ujawniają też moje autentyczne, prawdziwe ja, one przenoszą się w obszar religijności. Więc wszystkie badania stwierdzają w sposób jednoznaczny i nie pozostawiają pod względem żadnych wątpliwości, że i negatywna strona ja, a za tym idzie także nieudane relacje interpersonalne, są najsilniejszym predyktorem takich negatywnych, niedojrzałych, niewłaściwych relacji religijnych, relacji do Pana Boga.
Proszę księdza, proszę powiedzieć, bo jest tak, że w badaniach nad religijnością zwraca się uwagę na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Co to w zasadzie oznacza?
Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka to jest środowisko wzrostu człowieka. Tam, gdzie człowiek przebywa i tam, gdzie on kształtuje siebie i swoje cechy osobowości i swoje funkcjonowanie społeczne, swoje relacje społeczne. I tutaj zwracam uwagę szczególnie choćby na strukturę środowiska rodzinnego, klimat emocjonalny, to wszystko jest takim ważnym psychologicznym źródłem rozwoju człowieka i profilowania się jego religijności. To także potwierdzają liczne badania, które są w psychologii też obecne. Kiedy bada się na przykład klimat rodziny, to widać jakie silne powiązanie między pewnymi relacjami, które tworzymy w swoim środowisku rodzinnym, a przeżywanie naszej religijności.
A proszę także powiedzieć, jaki wpływ na kształt relacji z Panem Bogiem ma tak zwana religijność rodziców, bo niewątpliwie ten wpływ, prawda, jest ogromny. Jak to wygląda?
Dokładnie, taki wpływ jest ogromny. Często rodzice sobie nie zdają z tego sprawy. Też chcę o tym wyraźnie powiedzieć, że pewne relacje, które oni tworzą, przekazują swoim dzieciom, one mają wpływ na kształt tych relacji interpersonalnych, o których mówimy. A więc one wpływają na to, jak podmiot, człowiek wchodzi w relacje z drugim człowiekiem, ale jeszcze więcej, jaką relację on tworzy z Panem Bogiem. I badania też tu potwierdzają, że relacje do Boga są w znacznym stopniu uwikłane w system rodzinny. To jest te wszystkie bliskie kontakty z rodzicami, identyfikacja z nimi, zaspokojenie tych wszystkich potrzeb już w okresie wczesnego dzieciństwa, to wpływa w sposób zasadniczy na budowanie relacji do Boga. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewne relacje, jakie tworzymy z rodzicami. Na przykład z matką swoją. Patrzymy ze swojego dzieciństwa, jej opieka i sposób nawiązywania kontaktu z dzieckiem, jej czułość, jej bliskość, umiejętność zaspokajania potrzeb. To wszystko staje się materiałem wyjściowym także do budowania reprezentacji Boga. To także wpływa potem na jego odniesienie się do religijności. Podobnie ojciec.
No właśnie, myślę, że ojciec także zapewne odgrywa taką zasadniczą rolę, prawda, w życiu dziecka.
Ojciec, który wprowadza też te kontakty społeczne, to też w psychologii też mówimy bardzo wyraźnie, że obraz ojca ma wpływ na budowanie tego doświadczenia relacji z Panem Bogiem. Jeśli na przykład w dzieciństwie doświadczyłem ojca, który był bardzo taki surowy, bardzo był gwałtowny, agresywny, to też tak mi się jawi Pan Bóg. I wtedy ja mam zupełnie negatywny obraz Pana Boga. Pan Bóg jawi mi się jako ktoś, kto jest też bardzo taki surowy, bezwzględny, który nie jest miłosierny, który ciągle wymaga, nic nie daje. Natomiast jeśli te relacje z ojcem też są budowane w sposób inny, jeśli rzeczywiście ten ojciec jest tym, który jest autorytetem, który wprowadza system wartości, który je przekazuje i sam konsekwencją swoich zachowań też pokazuje, że jakie wartości są najważniejsze, to też Pan Bóg inaczej mi się jawi. Wtedy ten stosunek do Pana Boga, obraz Pana Boga, reprezentacja poznawcza Pana Boga jest inna. Ten Pan Bóg dla mnie jest też takim w sensie oczywiście jego obrazu, że on jest dla mnie i miłosierny, i mądry, i dobry, i jakby mam właściwy obraz też Pana Boga, to ojcowie też muszą sobie zdawać z tego sprawę, że w tym okresie, kiedy tworzą się takie reprezentacje poznawcze, obraz Pana Boga, ich obecność w rodzinie, ich przekonanie, postawy, które przekazują, mają bardzo ważny wpływ na profilowanie religijności ich dziecka.
Czyli można by tak podsumować, że jest tak, że niezwykle istotna w okresie dzieciństwa jest postawa rodziców i ich opiekunów, prawda?
Dokładnie właśnie tak jest, jak tutaj mówimy, że bardzo ważne są te relacje w dzieciństwie. Jeżeli jakaś osoba na przykład w dzieciństwie była zmuszana albo do wyrzeczenia się na przykład swojej jakiejś tam spontaniczności, swojego prawdziwego ja, albo była gdzieś tam nadmiernie krytykowana, zawstydzana, bo stawiano wobec niej wymagania, które ona nie była w stanie spełnić. Czasami się też bała, lękała się przyznać do swoich porażek albo doświadczała także jakiegoś odrzucenia, to to wszystko spowodowało, że ona zaczęła funkcjonować w takim nierealistycznym świecie. Stworzyła takie swoje ja, bardzo takie sztuczne, fasadowe. I potem to także przyniosła w świat życia religijnego, bo to są jakby, to nie są światy oddzielnie ze sobą jakby rozłączone, ale one funkcjonują razem, jednoznacznie. I taka deprywacja potrzeb, jaka pojawiała się już w tym okresie, kiedy kształtują się te podstawowe cechy osobowości, to bardzo łatwo taka osoba przenosi w obszar religijny i potem to jej towarzyszy przez długie lata życia dorosłego. Jeśli nie potrafi się z tym skonfrontować, nazwać tego problemu, nie potrafi trafić do źródeł, które tkwią w systemie rodziny, to będzie miała bardzo zły i niewłaściwy obraz Boga i za tym idzie swoje religijność.
Czyli czy ja mogłabym w ten sposób podsumować to, o czym ksiądz do tej pory mówił, że niedojrzały typ relacji do Boga łączy się z taką osobowością mniej dojrzałą, tak? A dojrzała religijność z kolei może rozwijać się na gruncie tylko dojrzałej osobowości.
Tak. Tu jest właśnie ta silna korelacja i zależność. Tam, gdzie są cechy dojrzałej osobowości, tam też te relacje religijne są dojrzałe, właściwe, pozytywne. Natomiast tam, gdzie jest nasilenie tych negatywnych cech osobowości, tam możemy powiedzieć z taką pewnością, że to wpływa na negatywne relacje do Pana Boga. To też trzeba wyraźnie powiedzieć, że dojrzała religijność zawsze rozwija się na gruncie dojrzałej osobowości. A przeżycie spotkania z Bogiem stanowi ważny czynnik osobowościowo-twórczy, który sprzyja formowaniu się dojrzałej osobowości. Więc to jest jakby prawo właśnie wzajemnego wzmocnienia. Mam takie sprzężenie zwrotne. Tam, gdzie jest dojrzała osobowość, to jest dojrzała religijność, ale bez dojrzałej religijności też ta osobowość nie będzie właściwie funkcjonować.
Tak patrzę na zegar, no, czy na zakończenie mógłby ksiądz wytyczyć takie kierunki, czy podać praktyczne wskazania do budowania właśnie pozytywnych relacji interpersonalnych i tych relacji religijnych.
Tak, właśnie mówimy cały czas o tym, że to jest to silne powiązanie i też trzeba zwrócić na to uwagę, że są pewne takie praktyczne odniesienia, które nam mogą pomóc.
No, myślę, że bardzo będą one istotne i ważne dla naszych radiosłuchaczy.
Pozytywne odniesienia w budowaniu takich relacji interpersonalnych. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to musimy usuwać przeszkody, które nam utrudniają właściwe komunikowanie się, partnerów interakcji, czy uczyć się takiej umiejętności wzajemnego komunikowania się, mówić o swoich problemach tu i teraz, nie odkładać ich na potem, też dać odczuć też partnerowi takiej interakcji, że on dla mnie jest kimś ważnym, że słuchuje się w jego problemy, ostrożnie formułuje opinie, ale także uczyć takiej się umiejętności słuchania. To jest sztuka słuchania jest bardzo ważną sprawą. No jak możemy nauczyć kogoś na przykład, że on jest słuchany przez Pana Boga? On tego też doświadcza, że jest słuchany przez swojego partnera. Czy to jest środowisko rodzinne, czy to jest szkoła, czy to jest miejsce pracy, to jest jakby nieistotne. I tutaj też w tej relacji trzeba być takim przejrzystym, nie bać się otworzyć.
Prawda?
Autentycznym, tak bezwarunkowo akceptować drugą osobę. I dzięki temu zaraz też tworzy się taki klimat zaufania. Trzeba mówić otwarcie o swoich problemach, o swoich trudnościach, też umieć innych słuchać, być gotowym do przyjęcia informacji zwrotnych. I to jest taka sztuka, skuteczna sztuka budowania też i relacji właściwej komunikacji między sobą.
Drodzy Państwo, to nasz prelegent, ksiądz Piotr Klein, psycholog, zaprezentował dzisiaj bardzo ciekawe rozważania. W tej chwili zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszej audycji. Przypomnę numery telefonów. Proszę Państwa, dla słuchaczy z Polski Północnej, proszę wybierać numery 056 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, numer kierunkowy do Polski 0048 56. Zapraszamy. Tak, słuchamy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Ja się podpieram takim bardzo ważkim argumentem w kwestii właśnie słuchania. Bo jeżeli no, my mamy szukać prawdy, to ta cała prawda jest zawarta w Ewangelii. I jest taki moment, kiedy Pan Jezus występuje publicznie i mówi, Duch Pański spoczywa na mnie i tak dalej, słowa, które znamy. I mówi tak, dziś wypełniły się te słowa, które usłyszeliście. I to jest taki komunikat dla słuchaczy, że mają do czynienia z czymś, co było zapisane w Piśmie Świętym 800 lat wcześniej i teraz się wypełnia. Ale to również oznacza, że może tylko w nas wypełnić się cokolwiek, jeśli my usłyszymy. Jeśli to ominie nasze uszy, to nigdy się to nie wypełni. To może tyle tej refleksji. Dziękuję
no, taka
bardzo.
Refleksja cenna.
Tak
dziękujemy.
Jest, tak, właśnie to, o czym mówimy, to jest bardzo ważna umiejętność, to sztuka słuchania. Myślę, że w tym względzie najlepszym psychologiem był Pan Jezus dla nas wierzących, który potrafił słuchać, potrafił znaleźć czas, potrafił dostrzegać różne problemy, trudności. Mamy w Ewangelii przecież bogate treści na ten temat. Jak Pan Jezus potrafił rzeczywiście pochylać się, potrafił słuchać, potrafił na to też słuchanie odpowiedzieć, nikt nie był mu obojętny i też nas uczył takiej i cierpliwości, ale także takiej też umiejętności wytrwałości w słuchaniu i przyjmowaniu tych, którzy do nas się zwracają.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz ja mam taką sprawę, mówi Anna, mam taką sprawę. Bardzo bym prosiła księdza, żeby jakoś się ustosunkował do takiego problemu, jak jeżeli jeden z rodziców jest niewierzący, a jeden wierzący, dzieci są wychowywane w wierze, ten niewierzący rodzic jest dobrej woli, to znaczy pomaga, no ale nie uczestniczy w życiu religijnym Kościoła. Jak się ustawić właśnie do takiej sprawy, do takiego problemu? Poprzez przykład, ja się staram dawać przykład dzieciom swoim, bo to chodzi właśnie o mojego męża. I właśnie nie wiem, co jeszcze mogłabym zrobić. Tak sobie po prostu modlę się do Pana Boga i tak sobie pomyślałam, że on będzie ojcem i tym przykładem i on będzie mi pomagał, dlatego jakichś takich okazjach bardzo często właśnie mszę w intencji swoich dzieci zamawiam i modlimy się razem. No ale jest to rzeczywiście wielki problem, trudny problem i troszkę jestem osamotniona w tym wszystkim. No tak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Pani Anno za przedstawienie problemu. Proszę o ustosunkowanie
tak, to jest,
się.
Widzicie, to jest problem księdza. Takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia dwuznacznością, jeśli chodzi o religijne, że jedna strona jest wierząca, katolicka, a druga jest osobą niewierzącą. No, też ważne jest, myślę, w tym wypadku tutaj też tego głosu, tego telefonu tak jest, że nawet jeśli małżonek jest niewierzący, że on przynajmniej, jeśli nie pomaga, to nie utrudnia. To nie utrudnia też nawiązywanie tych relacji z Panem Bogiem. A to Pani tutaj mówi, to jest jakby dobra droga i wspólna modlitwa i ofiarowana msza święta i też rozmowa. To dzięki temu też się kształtuje i profiluje religijność. Można modlić się oczywiście. To też jest piękna praktyka, łaskę, dar nawrócenia dla swojego męża. Ważne jest, że on jakby zezwala i pozwala na to, żeby ten element religijności był obecny, że on tu nie przeszkadza, nie utrudnia.
Nie utrudnia, no nawet pomaga, to znaczy czasami mówi tak, a pomódlcie się za mnie.
Natomiast ta sytuacja jest taka, że tutaj jakby większy obowiązek Pani na siebie bierze. Tak. Pani niejako po kształtowaniu obrazu Boga też bierze na siebie obowiązek Ojca, bo tutaj ma Pani deficyt potrzeb, tak. Nieobecność Ojca. Jakby to dla Pani jest trudność, ale z tego, co Pani mówi, to Pani sobie tutaj nieźle też radzi i zastępuje także jego nieobecność. Oczywiście mówimy tutaj o tej sferze religijności.
Tak, tak. Czyli wszystko jest w porządku i po prostu, znaczy nie wszystko, no tak jest jak jest, trzeba to przyjąć co jest.
Zaakceptować, tak. Myślę, że Pan Bóg to jakoś tą sytuację będzie rozwiązywał, ale trzeba mieć też to na uwadze, że nawet mimo tego, jeśli mamy tu do czynienia z jakąś niewiarą w swojej rodzinie, to nigdy nie jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku, aby przekazywać swoim dzieciom system wartości, system odniesienia do Boga. I to też te relacje, jakie Pani będzie tworzyła ze swoimi dziećmi, a także te relacje, jakie Pani tworzy z małżonkiem, że oni to widzą i obserwują, to oni na pewno będą to później też przenosić w jakość przeżywanej swojej religijności, swojej pobożności i swojego odniesienia do Pana Boga.
Tak, no jest między nami jakaś taka wzajemna tolerancja i takie jest dobro wytworzone. Tutaj nie ma nic złego, można powiedzieć, że tak naprawdę nic złego się nie dzieje. No oprócz tego, że no jesteśmy jak gdyby po jednej stronie my i troszeczkę tacy osamotnieni w tym.
No, ale proszę zatem zastosować się do wskazań tutaj księdza psychologa. Myślę, że będzie dobrze. Życzymy wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maria. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Inka z Gdańska. Ja mam takie pytanie do księdza, bo ksiądz tutaj wspomniał właśnie o problemie dojrzałości religijnej i osobowości z punktu widzenia psychologii. Ja mam zresztą miałam taki właśnie problem, który polega na tym, że człowiek, który jest w zasadzie atakowany, prawda, przez innych, zdarza się dużo takiego zła w naszym świecie, i jego postawa wobec tego, prawda, święci tutaj przyjmują właśnie takie cierpienie, atak z pokorą, ale wydaje mi się, że to właśnie tutaj wypływa z tej dojrzałości religijnej. Natomiast to zawsze to jest jakąś taką cnotą przyjmowanie tego ataku, dlatego że z kolei jeżeli patrząc na dojrzałość taką osobową z punktu widzenia psychologii, to jeżeli człowiek po prostu nie potrafi się obronić jakoś, to jest to też jakąś pewną niedojrzałością taką psychologiczną. I tu właśnie mi się te dwie sytuacje ze sobą kłócą, bo no, to zawsze to jest poprawne zachowanie, właśnie przyjmowanie takiego ataku. I jakie jest w ogóle zdanie księdza po prostu na ten temat? Bo jeszcze jest taki problem, że prawda, osobowość jakaś taka patologiczna, której się pozwala na atakowanie bez przerwy, to u niej to jest wzmocnione, czyli się jakieś, przyczynia się do jakiegoś zła. I dla mnie to jest takim dylematem. Czy mógłby ksiądz po prostu wypowiedzieć się na ten temat? Halo?
Tak. No właśnie, no, tu mówimy o
sobie. Bardzo, ja się rozłączam.
My również dziękujemy Pani i z Panem Bogiem.
Tak, tu mówimy, cały czas jesteśmy w tym obrębie osobowości. To jest pytanie, czy ta osobowość jest dojrzała, czy to jest osobowość bardziej obronna. To wcale nie znaczy to, czy ktoś jest bardziej odporny na przykład na przyjmowanie, jak Pani tu mówi, że ciosów w tych wszystkich relacjach społecznych. Albo też potrafi ich przyjmować poprzez to, że stworzył taki właściwy mechanizm obronny. To wcale nie zmienia faktu, że jego religijność, jego odniesienie do Pana Boga może być prawidłowe. To jest też stopień pewnej odporności, też psychologicznej, pewnych mechanizmów, które mamy wypracowane, ale też musimy mieć tą świadomość, że one też się przenoszą w religijność, a wcale nie muszą one sprawiać. To jest jakby indywidualne ustosunkowanie się, indywidualny zasób cech danej osoby. Wcale nie muszą one powodować, że nasza religijność będzie niedojrzała. Zależy, jakie jest nagromadzenie tych cech, jaka jest ich jakość, też jaki jest tutaj sposób, czy jakoś powiązań między nimi, dopiero to będzie wpływało na stopień religijności.
I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Ze Śląska. I tak, od młodości zdałem sobie sprawę, że ojciec ma wady, tu ziemski, a tam Bóg jest idealny. Także czy to typowa sytuacja, czy też powiedzmy no, u innych to jest inaczej. Dla mnie to, że ojciec takie czy inne miał wady, to mi nie przeszkadzało rozumieć, że Bóg jest wspaniały i jakoś nie rzutowało to na obraz Boga, postawa mojego ojca, który takie czy inne miał słabości czy wady. Czy to jest typowa sytuacja, czy to właśnie inaczej przebiega na ogół, bo nie miałem dobrego odbioru, także nie wszystko dobrze rozumiałem, co było powiedziane w audycji.
To jest właściwa relacja, tylko my mówimy o takiej relacji, że chcę uświadomić też, jak ważny jest obraz ojca. U Pana nie nastąpiło to przeniesienie się. Miał Pan tam negatywne relacje ze swoim ojcem, ale potrafi Pan stworzyć nie fasadowy, ale właściwy, realny obraz Pana Boga. Natomiast mówimy o tym, że coraz częściej dzisiaj, także w tym środowisku, w którym funkcjonujemy, ten sposób odniesienia się i relacje, jaką tworzymy z swoim ojcem, szczególnie w tym okresie dzieciństwa, ma wpływ na obraz Boga, jaki sobie tworzymy. U Pana nie było tego automatycznego przeniesienia i bardzo dobrze, że reprezentacja poznawcza Boga była tutaj właściwa i adekwatna, natomiast musimy mieć też tą świadomość i taką wiedzę posiadać, jaka jest jakaś silna zależność między obrazem Ojca, obrazem Boga.
Ja jeszcze chciałabym tutaj dla pana Krzysztofa i dla wszystkich zainteresowanych dopowiedzieć, że w dzisiejszej audycji dla małżonków ten temat ojcostwa będzie dzisiaj również podejmowany. Temat audycji, dlaczego ojciec jest ważny. A wiem, że ksiądz tutaj przed audycją prosił mnie, aby dać mu pół minutki na skierowanie krótkich pozdrowień dla swoich uczniów. Bardzo proszę.
Tak, chciałbym tutaj z tego miejsca pozdrowić swoich rodziców, współpracowników z parafii świętego Antoniego, a nade wszystko moich uczniów z gimnazjum akademickiego, z klasy drugiej, a jak wiem, teraz też słuchają tę audycję, więc bardzo serdecznie ich pozdrawiam.
Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zapraszamy za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Szczęść Boże.